PSNC Podcast. Słuchacie PSNC Podcast, czyli podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy, jak nauka i technika wpływają na życie codzienne. Przy mikrofonie Gabi Jelonek,
Marcin Dąbrowski
i nasz gość Krzysztof Turza, specjalista od czasu i częstotliwości.
Cześć, witam Was.
Oczywiście ekspert z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, bo tutaj nagrywamy nasz podcast i dzisiaj będziemy rozmawiali o czasie, o częstotliwości, ale też o internecie optycznym. Zaczniemy od tego, czym jest pionier, bo my tutaj w PCSS-ie już wszyscy znamy tę nazwę. Laikom, osobom spoza naszej firmy, może kojarzyć się to po prostu z czymś innowacyjnym i faktycznie taką rzeczą to jest. 20 lat pioniera w tym roku obchodzimy. Marcin, ty jesteś ekspertem od pioniera też, więc może wyjaśnisz, co się kryje za tą nazwą.
Pionier to jest konsorcjum, które zrzesza instytuty badawcze, uczelnie, generalnie jak to mówimy MANy, czyli sieci miejskie, Metropolitan Area Networks, w jedną dużą sieć światłowodową, która składa się z wielu warstw. Nie tylko chodzi o sam dostęp do internetu, same światłowody, łącza. Chodzi również o usługi, które konsorcjum Pionier świadczy dla swoich członków, ale także dla społeczeństwa. Czyli konsorcjum Pionier to jest organizacja, która świadczy na bazie sieci światłowodowej, którą to konsorcjum zbudowało, szereg usług dla uczelni, jednostek badawczych, a także po prostu dla społeczeństwa.
Pionier to też wyróżniająca sieć naukowa na skali, na mapie europejskiej, ponieważ posiada własne włókna, własne światłowody. To jest niespotykane w innych sieciach, które dzierżawią poszczególne włókna. I to nam umożliwia wdrażanie zupełnie nowych usług, zupełnie nowych transmisji, budowanie nowych eksperymentów, przeprowadzanie tych eksperymentów z wykorzystaniem sieci światłowodowej.
Ponieważ dysponujemy tak zwanymi ciemnymi włóknami pomiędzy wieloma lokalizacjami w Polsce, możemy świadczyć innowacyjne usługi, bardzo niestandardowe, jak również możemy być bardzo elastyczni wobec wymagań różnych jednostek badawczych, które chcą prowadzić eksperymenty, które nie mają precedensu w świecie czy w Europie. Dlatego największą zaletą Pioniera jest posiadanie własnej infrastruktury i możliwość udostępnienia dla naszych członków, ale nie tylko, ciemnych włókien w dużej liczbie.
Tak, i dzięki temu też możemy wdrożyć takie eksperymentalne transmisje, jak dystrybucja klucza kwantowego, czy transmisja czasu i częstotliwości. Coś, co wymaga dedykowanej infrastruktury światłowodowej. Tak, my ją posiadamy i dzięki temu jest to możliwe do wdrożenia w miarę prosty sposób w sieci Pionier.
To jakbyście mieli tak wyjaśnić w prosty sposób, czym jest internet optyczny i właściwie po co powstał?
Łącza optyczne przede wszystkim oferują dużą szybkość transmisji danych na duże odległości, czyli w sytuacji, w której potrzebne są wysokie transfery danych liczone w gigabitach na sekundę pomiędzy miastami oddalonymi o dziesiątki czy setki kilometrów, to najbardziej niezawodną metodą świadczenia takiego dostępu są właśnie łącza światłowodowe. No i sieć Pionier ma całkiem rozległą w Polsce rozbudowaną sieć światłowodową, która jest również połączona z innymi sieciami światłowodowymi w Europie.
Tak, jesteśmy jedną z najnowocześniejszych w ogóle sieci na całym świecie. W tej chwili długość linii światłowodowych Pioniera to 10 923 km, z czego 6843 to te światłowody w Polsce, a ponad 4000 poza granicami. Łączymy między innymi Londyn, Paryż, Wiedeń, Genewę, Hamburg i wiele innych miast w Europie. Jak to się przekłada na dostępność internetu, szybkość i bezpieczeństwo przesyłu, o którym też mówiłeś, dla użytkowników takich zwykłych jak ja, ty, po prostu każdego Kowalskiego? Ciemne włókna kojarzą mi się głównie z bezpieczeństwem, to znaczy z połączeniami rządowymi, z połączeniami dla wojska. Czy to w dobrym kierunku ta myśl tutaj gdzieś poszła?
W dobrym, dlatego że tu chodzi o wydzielony fragment infrastruktury, czyli włókna wykorzystywane tylko do jednego celu, połączone pomiędzy dobrze znanymi, określonymi lokalizacjami. Czyli ciemne włókno, to jest w żargonie ludzi zajmujących się telekomunikacją, włókno przeznaczone tylko do jednego zastosowania, czyli nie ma tutaj współdzielenia danych pochodzących od różnych użytkowników w jakiejś wyższej warstwie, czy w warstwie transmisji, czy w warstwie sieciowej. Nie ma tutaj współdzielenia, jest wykorzystywane, można powiedzieć, dedykowane włókno do pewnego zastosowania, do pewnego eksperymentu, jak na przykład przekazywanie kluczy kwantowych w transmisji zabezpieczonej, czy w kryptografii z kluczem kwantowym.
O czym rozmawialiśmy już z Piotrem Rydlichowskim, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłamy Was do pierwszego odcinka PSNC Podcast. Jeżeli chodzi o technologie, które związane są z liniami światłowodowymi Pioniera, to mamy do rozszyfrowania kilka skrótów, które też u nas pojawiają się w opisach na stronie i mogą zainteresować tych, którzy chcieliby na przykład do tej sieci naszej się podłączyć, o ile to możliwe, o tym za chwilę. DWDM, co to jest za technologia i dlaczego stawia nas w tym top najlepszych sieci na świecie?
DWDM to sposób zwielokrotnienia falowego, czyli przesyłania wielu informacji na różnych podnośnych, na różnych częstotliwościach optycznych, co powoduje, iż w jednej parze światłowodowej, w jednym systemie transmisyjnym możemy przesyłać sygnały, które o łącznej przepływności stanowią nawet terabitowe przepływności. W naszym DWDM-ie też postawiliśmy na łatwość rekonfiguracji połączeń w warstwie optycznej. To jesteśmy w stanie przełączać poszczególne lambdy czy poszczególne transmisje, nie modyfikując fizycznie tej sieci w sposób tylko i wyłącznie optyczny. To znaczy możemy zakończyć jedno połączenie, które idzie pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem, przełączyć na zupełnie inną ścieżkę, zapasową ścieżkę lub w ogóle przekonfigurować to połączenie pomiędzy inną parą miast.
To oznacza między innymi to, że jeżeli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia bądź przechwycenia sieci, w bardzo łatwy sposób można to przekierować na inny kanał, tak?
Tak, i tak to się dzieje. Każde z połączeń jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób przekonfigurować, zachowując to połączenie cały czas w domenie optycznej na zupełnie inną ścieżkę, zupełnie inną drogę optyczną.
Czyli masz na myśli, że nie musimy przechodzić, powiedzmy, do domeny elektrycznej, czyli nie tracimy tutaj na szybkości sygnału, czy nie wprowadzamy dodatkowych opóźnień, skoro możemy je przełączać w dziedzinie optycznej wyłącznie.
Dokładnie tak.
Czyli szybki przesył bardzo dużych danych, to jest wielka zaleta tego, co oferuje Pionier. A teraz przechodząc do praktycznych przykładów wykorzystania sieci światłowodowej Pionier, mamy taką ciekawą rzecz, bo mówiliśmy o tym, że tutaj, Krzysztofie, jesteś specjalistą od czasu i częstotliwości. Zegary atomowe. Co to jest? Z czym to się wiąże? I co ma z tym wspólnego sieć Pionier?
Sieć Pionier, dzięki temu, iż posiada swoje zasoby światłowodowe, umożliwia dystrybucję ultraprecyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości. Ultraprecyzyjnych, tutaj mamy na myśli o jakości zegara atomowego typu maser wodorowy, czyli najlepszy obecnie komercyjnie dostępny zegar. Na zdalnym końcu takiego światłowodu jesteśmy w stanie otrzymać jakość tak, jakbyśmy byli do niego podłączeni bezpośrednio.
Chodzi tutaj o zjawiska związane, rozumiem, z fluktuacjami światłowodu, które wiążą się ze zmianą temperatury, rozciąganiem się tego światłowodu i wprowadzaniem pewnych szumów w sygnale. O to chodzi?
Prawie, nie do końca. Tak, światłowód wbrew pozorom też zmienia swoje opóźnienie głównie w związku z temperaturą, ze zmianami temperatury. To powoduje, iż na zdalnym końcu otrzymujemy niewłaściwą częstotliwość, gdybyśmy tego nie kompensowali. dzięki temu, dzięki dedykowanym systemom, jak na przykład system LSTAP wymyślony na AGH przez naszych kolegów z AGH, jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższe parametry tych sygnałów. I wśród dystrybucji czy transferu czasu i częstotliwości rozróżniamy ultraprecyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości, rozróżniamy dwie grupy takich podstawowych systemów. Jedne z nich transmitują skalę czasu, czyli impulsy pulse per seconds, 1 pps tak zwane, oraz częstotliwości radiowe zakodowane w sygnale optycznym, czyli częstotliwość wzorcową na przykład 10 MHz. Inne systemy transmitują coś, co nazywamy popularnie nośną optyczną, czyli dedykowaną częstotliwość optyczną, czyli światło o ściśle określonej częstotliwości. To światło same w sobie jest wzorcem, do którego się odnosimy. W obu tych przypadkach są trochę inne źródła z tych sygnałów. W pierwszym zazwyczaj to są masery wodorowe, zegary cezowe, czyli sygnały, które są generowane w laboratoriach UTC, popularnie nazywanych UTC, jak na przykład w głównym urzędzie miar, czyli UTC.pl lub w Borówcu sygnał UTC-AOS. Natomiast sygnały optyczne są generowane przez zegary optyczne. To jest zupełnie nowa generacja zegarów, jeszcze bardziej doskonała niż maserów wodorowych czy innych znanych zegarów. Te zegary nadal są zegarami eksperymentalnymi, w tym sensie, że nie chodzą 24 godziny na dobę, one są włączane na pewne sesje pomiarowe. Natomiast już teraz wiadomo, że są o kilka rzędów wielkości bardziej dokładne niż jakiekolwiek inne znane zegary komercyjne.
Czyli produktem, sygnałem wyjściowym z zegara optycznego jest już uformowana fala optyczna, czyli on swojego produktu końcowego nie oferuje w dziedzinie elektrycznej, nie trzeba przechodzić do dziedziny optycznej.
Tak, dokładnie tak, natomiast często ta częstotliwość optyczna, ta długość fali wyrażona w terahercach lub nanometrach jeszcze nie nadaje się do przesłania w sieci światłowodowej. Ona musi być tam przetransponowana do zupełnie innej długości fali, takiej jaka jest możliwa do przesyłania w światłowodach, czyli w okolicach 1550 nanometrów. I do tego służą specjalistyczne urządzenia nazywane grzebieniami częstotliwości optycznych.
Bo trzeba dodać, że światłowody mają tak zwane okna transmisyjne, czyli powiedzmy optymalne o najniższym tłumieniu, oferujące najniższe tłumienie danego światłowodu zakresy częstotliwości optycznych czy długości fal optycznych. Każdy taki światłowód ma kilka okien transmisyjnych, no a przesyłanie powiedzmy światła o długości fali poza takim oknem powoduje bardzo wysokie tłumienie, czyli bardzo by spadła odległość, na którą możemy przesłać sygnał, lub sygnał zostałby zniekształcony ze względu na takie zjawiska jak na przykład dyspersja. Także faktycznie rozumiem, że zegar optyczny generuje na długości fali, która nie leży w oknie transmisyjnym tego światłowodu i musi zostać ta długość fali również w dziedzinie optycznej, bez przechodzenia do dziedziny elektrycznej, można powiedzieć, przetransponowana na odpowiednie okno transmisyjne.
Dokładnie tak, i właśnie do tego służą grzebienie częstotliwości optycznej, które także zakupiliśmy w ramach projektu NLPQT i są wykorzystywane w eksperymentach, nowych eksperymentach do transferu nośnej optycznej.
To wszystko, o czym mówicie, wydaje się bardzo skomplikowane, natomiast z tego, co rozumiem, Główny Urząd Miar korzysta z tego, to jest taki wzorcowy czas, tak jak mamy wzorcowy kilogram, który leży w sejfie, tak mamy wzorcowy czas, który widzimy później na swoich telefonach, wykorzystywany jest w telekomunikacji, który wyświetla się na zegarze, na Politechnice Poznańskiej, na budynku, tak? O to chodzi?
Chodzi rzeczywiście o wytworzenie wzorcowej fali, o wzorcowej częstotliwości, ale jeśli chodzi o wzorcowy czas obowiązujący w Polsce, to Główny Urząd Miar w Warszawie sam produkuje, można powiedzieć, polską realizację czasu UTC, która jest nazwana UTC.pl i dysponuje własnymi zegarami. Z tego co wiem, dysponuje kilkoma zegarami, maserem wodorowym, zegarem cezowym i również świadczy, powiedzmy, usługę dostępu przez internet do tego czasu. Ma własne serwery działające w protokole NTP, jak i dla zainteresowanych klientów może udostępniać częstotliwość wzorcową za pomocą światłowodów.
To skoro Główny Urząd Miar ma swoje zegary, po co są te, które wspierane są przez sieć Pionier?
Wyjaśnimy, że sieć Pionier transmituje dwa różne rodzaje sygnałów, czyli te generowane przez Główny Urząd Miar. To jest nasza oficjalna polska skala czasu, realizacja skali czasu światowej UTC. I to są sygnały, tak jak wspominałem wcześniej, 1 pps i 10 MHz. W sygnale 1 pps to jest sygnał czasu, bardzo precyzyjny sygnał czasu, ponieważ minuty, godziny, dni czy nawet sekundy jesteśmy bardzo prosto, jest stosunkowo prosto uzyskać z internetu z wykorzystaniem serwerów NTP bardzo popularnych. Natomiast znajomość pozycji sekundy na tej skali czasu z dokładnością pikosekund nie jest już taka prosta. Zupełnie inną kwestią jest sygnały optyczne, z zegarów optycznych, nośna optyczna tak zwana. To są sygnały, które nie zawierają składnika czasu w sobie. To jest referencja częstotliwości i są generowane przez zegary optyczne. Te zegary optyczne są w Polsce zlokalizowane w Toruniu, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a zarządzane i jakby obsługiwane, nadzorowane przez konsorcjum KL FAMO. Te zegary kiedyś w przyszłości mają posłużyć do redefiniowania sekundy, a to znaczy one są w stanie już dzisiaj wyznaczyć częstotliwości z dużo lepszą dokładnością niż zegary cezowe czy masery atomowe. Natomiast cały czas trwa rozwój tych zegarów, tak aby to były zegary pełni operacyjne przez 24 godziny na dobę i zwiększa się także ich dokładność. Dokładności, które one oferują, w przyszłości będą umożliwiały detekcję podstawowych zjawisk fizycznych i czegoś, co jest dla nas trudno uchwytne dzisiaj, takie jak fale grawitacyjne czy zmiany masy Ziemi w danym rejonie, mogą znaleźć swoje zastosowanie w geodezji, fizyce, astronomii. Tych zastosowań możemy mnożyć, spektroskopii.
A w synchronizacji i nawigacji?
Także, natomiast pytanie, czy aż z tak dużą dokładnością będziemy potrzebowali tej synchronizacji. Dlatego też w sieci Pionier dystrybuujemy różne klasy sygnałów. Tak? Jedne, te najdoskonalsze częstotliwości optyczne, czy w projekcie Pionier Lab mniej dokładne, ale nadal znajdujące szerokie zastosowanie częstotliwości radiowe 10 MHz, czy niższej klasy jakości sygnały, jak sygnały synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołów sieciowych, takich jak NTP czy PTP.
Czyli tutaj sprawa jest prosta. To, czym dysponuje Urząd Miar, wykorzystywane jest dla takiego użytkownika przeciętnego Kowalskiego, natomiast sygnał dystrybuowany przez sieć Pionier z Torunia, między innymi do Poznania, bo te zegary nie są tutaj umiejscowione, wykorzystywane są bardziej w celach naukowych.
Sygnał z GUM-u, czyli z Głównego Urzędu Miar, jest naszym oficjalną skalą czasu, którą powinniśmy posługiwać się w całej Polsce. Tak do tej pory nie było, ponieważ głównie korzystamy z sygnałów w praktyce, korzystamy z sygnałów dystrybuowanych drogą satelitarną, czyli posługujemy się czasem najczęściej GPS. Natomiast Pionier umożliwi odbiór tego sygnału, od sygnału urzędowego niemal w całej Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o dystrybucję sygnałów nośnej optycznej, zainteresowani są głównie naukowcy. Taki sygnał dystrybujemy z Torunia do Poznania i dalej do Wrocławia i Warszawy. W tej chwili jest on wykorzystywany przez laboratoria fizyczne, specjalizowane laboratoria fizyczne. Natomiast zakres jego zastosowań na pewno będzie się rozszerzał.
Zegary atomowe i optyczne mają jedną swoją zasadniczą wadę. Są bardzo trudne do zbudowania i kosztowne. Również ich utrzymanie wymaga specjalnych warunków, w tym odpowiedniej temperatury. Dzięki temu, że mamy sieć Pionier, ta dystrybucja sygnału jest możliwa na duże odległości, na przykład z Torunia do Poznania czy do Wrocławia, tak jak powiedziałeś dalej. Więc tu jest głównie ta rola Pioniera, tak? Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. To, co było możliwe tylko w Toruniu albo tylko w Głównym Urzędzie Miar, teraz jest możliwe do realizacji przez różne zespoły badawcze rozlokowane w całym kraju. Także te same zespoły badawcze mogą się skupić na wykonywaniu swojej pracy, na przykład na spektroskopii, a zupełnie zapomnieć o tym, co jest podstawą, czyli generowania tych sygnałów w laboratoriach, w ich laboratoriach. Czyli te zespoły badawcze nie muszą utrzymywać wysoko specjalizowanej kadry do utrzymania tych zegarów, do ich eksploatacji, rozwoju tych zegarów, a ten sygnał generowany przez dedykowane osoby, dedykowane zespoły może być coraz lepszy, coraz doskonalszy i bardziej dokładny w przyszłości.
Właśnie systemy synchronizacji i dystrybucji częstotliwości wzorcowych czy dystrybucji częstotliwości optycznych z dużą dokładnością to jest przykład bardzo specjalistycznej usługi, którą sieć Pionier może świadczyć w oparciu o własną infrastrukturę i ciemne włókna, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli tu wyraźnie widać, jakie są zalety sieci Pionier, że dzięki własnej infrastrukturze możemy świadczyć usługi na tyle specjalistyczne, że inne podmioty w Polsce nie mogą świadczyć takich usług. Jesteśmy w tym sensie unikatową siecią, która dzięki elastyczności może budować usługi innowacyjne i potrzebne nauce.
To jest też unikatowość na skalę europejską, ponieważ w innych sieciach naukowych w Europie głównym czynnikiem ograniczającym rozwój w tym zakresie jest właśnie brak światłowodów.
Piękne podsumowanie tego, co daje nam Pionier i 20 lat budowania tej sieci, konsorcjum 22 jednostek w Polsce, plus dodatkowo połączenia z ośrodkami za granicą. Bardzo Wam dziękuję za wyjaśnienie, chociaż pokrótce, tego, jak funkcjonuje sieć Pionier. Myślę, że do tego tematu będziemy z pewnością wracać, bo tu jest dużo więcej jeszcze do opowiedzenia i zaoferowania ze strony całego konsorcjum. Krzysztof Turza.
Bardzo dziękuję.
Specjalista od czasu i częstotliwości, Marcin Dąbrowski.
Dziękuję.
My wszyscy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Gabriela Jelonek przy mikrofonie. Dziękujemy Wam i do usłyszenia następnym razem.
To był PSNC Podcast.